Czas szybko płynie, ale proszę nie wychodzić z domu albo nie wychodzić z samochodów. Profesor Krzysztof Miszczak, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Polityki Bezpieczeństwa SGH, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie Michał.
Dzień dobry państwu.
Michał to po chińsku, bo pan...
Michał.
Pan profesor
dzień dobry.
Włada językiem chińskim.
Tak, też.
Więc obserwuje pan czwarte plenum tak. Komunistycznej Partii Chin. Co nowego w Komunistycznej Partii Chin i co nowego w tej strategii Go, którą uprawiają Chińczycy na świecie?
To jest bardzo dobre pytanie. Ciekawe jest to, że to plenum, czwarte plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin to jest to takie gremium, które naprawdę ma tą rzeczywistą władzę w swoich rękach, obraduje. Obrady zaczęły się wczoraj, będą trwały 4 dni. Prawdopodobnie te trudności, które Chiny w tej chwili mają i cała sytuacja międzynarodowa, to znaczy nie tylko sprawa w Hongkongu, bo to prawdopodobnie będzie marginalnym elementem rozmowy, ale cała sytuacja gospodarcza, stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, plasowanie się Chin w sytuacjach międzynarodowych, nowa strategia Chin w wymiarze globalnym i oczywiście osiągnięcie tych celów, które Xi Jinping, czyli szef, przewodniczący Komunistycznej Partii Chin nakreślił na poprzednim, wtedy go wybierali na kolejne 5 lat, to jest 2018, więc myślę, że to jest dosyć trudna sytuacja dla Chin w sensie strategicznym, ponieważ ten porządek międzynarodowy, na który Chiny mogą w jakimś sensie wpłynąć, nie kształtując go jeszcze dzisiaj, bo są za słabe, no wymyka się im z rąk. Zresztą wewnętrzna sytuacja gospodarcza Chin jest dosyć niestabilna, bym powiedział w tej chwili.
Ale na czym ta niestabilność największej gospodarki świata polega?
Tam są różne elementy niedostrzegane przez ekspertów. Niektórzy oczywiście wskazują na to. Chiny mają problemy wewnętrzne nie tylko ze wzrostem gospodarczym, którym w tej chwili, że tak powiem, cofnął się. No w tej chwili mam do czynienia z takim wzrostem 6,2%. To jest dużo z perspektywy europejskich interesów, ale dla Chin to jest bardzo mało. Konkurencja oczywiście w wymiarze cybernetycznym z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj Chiny chcą oczywiście zająć to pierwsze miejsce w konkurencji cybernetycznej, czyli digitalnej na świecie, bo tutaj się odbywa, że tak powiem, taka walka ze Stanami Zjednoczonymi. Już nie chodzi o te konwencjonalne wymiary wojen i konfliktów, tylko o przewagę, uzyskanie przewagi w wymiarze, w tym space'ie, w tej wymiarze, tak jak powiedziałem, cybernetycznym. Jeżeli tutaj Chińczycy tę przewagę zdobędą, to jest nie tylko 5G, o czym ciągle mówimy, Polacy się w tej chwili wahają, Niemcy prawdopodobnie to przyjmą. Jest to konkurencja taka, którą mogą prowadzić tylko dwa państwa w tej chwili. To są Stany Zjednoczone i Chiny i nie wiadomo, jak się Stany Zjednoczone zachowają w tym koncepcie, bo są takie różne interesujące scenariusze, że Stany Zjednoczone tę wojnę mogą przegrać.
Bo?
Ponieważ ten system, że tak powiem, rozwoju technologii został stworzony przez Amerykanów na kontynencie, na półkontynencie chińskim, to znaczy na tym terytorium, co w tej chwili Chiny obowiązują, znaczy co funkcjonują i te wszystkie nowoczesne fabryki pracują w tej chwili na ten rozwój technologiczny Chin. Poza tym jest jeszcze jeden element, chciałem tutaj zwrócić uwagę na destabilizację sytuacji wewnętrznej w Chinach. Tam my mamy w Chinach rok rocznie około 400 protestów robotników, którzy wędrują tam po całym terytorium szukając pracy. To jest około 400 milionów Chińczyków, którzy krążą szukając tej pracy. Nie radzą sobie z tą nowoczesnością tego rozwoju. Jest duża dyskrepancja, czy taka rozbieżność między tak zwaną kategorią książątek chińskich, to znaczy dzieci funkcjonariuszy zarabiają bardzo dużo. To jest taka kasta, która w tej chwili rządzi w Chinach i tymi robotnikami, którzy tych pieniędzy nie mają. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Chińczycy sobie psychologicznie nie radzą z tą nowoczesnością, z tą modernizacją tej swojej gospodarki. Za szybko te procesy przebiegają i nie są wyłapywane, że tak powiem, w sensie socjologicznym, socjalnym. I ważny element demograficzny, Chińczyków będzie coraz mniej.
Z powodu polityki jednego
nie chcą,
dziecka.
Tak, poza tym jak się bogacą, to nie chcą oczywiście zakładać takich tradycyjnych rodzin jak poprzednio. I oczywiście ta cała polityka jednego dziecka jeszcze w przeszłości też odbija się na dzisiejszej strukturze demograficznej Chin Ludowych.
A jakie są efekty polityki Donalda Trumpa i wojny handlowej?
Oni się dogadają, oczywiście. To jest kwestia, bo nie mogą się zwalczać, bo to do niczego nie prowadzi. Tylko to się odbija oczywiście na stosunkach z Europą. Tutaj problem Europy jest bardzo silny, bo Europa przestaje grać jakąkolwiek rolę w stosunkach międzynarodowych. Wycofała się, to nie tylko Trump się wycofał, Trump reprezentuje własne interesy narodowe, można powiedzieć też szowinistyczne, jak to chce, tak się to definiuje, ale po Trumpie, czy nawet Trumpa nie będzie, czy będzie później, będzie prowadzona ta sama polityka, która zresztą została już zapoczątkowana przez Kennedy'ego. Ta America First to jest polityka Kennedy'ego i Obama ją tam oczywiście bardziej uracjonalnił, a Trump jest tylko takim pochodnym tych procesów, które w tej chwili się dzieją. Dzisiaj mamy do czynienia z nowym stworzeniem nowego porządku międzynarodowego
i to globalnego.
Globalnego, to jest bipolarność, to jest oczywiście Chiny Ludowe, czy Stany Zjednoczone. Moim problemem jest brak interwencji, brak działania wspólnotowego Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Unia nie ma strategii bezpieczeństwa, nie ma strategii własnych interesów w wymiarze globalnym.
Bo Unia by musiała powiedzieć coś Chińczykom, a nie chce tego powiedzieć, dlatego że egoizmy poszczególnych państw unijnych są takie, żeby brać pieniądze od Chińczyków i jak najwięcej budować, i jak najwięcej sprzedawać i nic więcej w tej strategii nie ma. Czyli nie ma tej strategii.
Pan redaktor ma rację, poruszył bardzo ważny problem. 16+1 to jest taka struktura, która działa w Europie. Chiny, a Europa to +1 to jest Grecja. Reszta to jest Europa Środkowo-Wschodnia. Chiny tam bardzo intensywnie inwestują, wykorzystują taką rzecz na przykład jak w Niemczech, że te landy wschodnie są zaniedbane gospodarczo, tam inwestują teraz. Turyngia, ostatnie wybory mamy tam budują fabryki samochodów też. I oczywiście te kwestie technologiczne są ważne. Chiny są graczem i szukają oczywiście takich klientów, że tak się wyrażę, w cudzysłowie, to znaczy i tak wyszukują te kraje, które są konektywnie, strategicznie ważne dla gospodarki. Te punkty takie, które trzeba było połączyć taką siatką w wymiarze globalnym i wtedy rządzimy całym światem. Takie jest wyobrażenie chińskie. No, czy to się uda, czy nie, to jest ich wyobrażenie. Problem polega na tym, że dzisiaj to nie jest siła Chin taka aż najważniejsza, tylko słabość Zachodu.
Która jest właściwie wszędzie manifestowana, nie tylko w polityce wewnętrznej, ale też w polityce zewnętrznej. W zeszłym tygodniu dużo mówiliśmy na temat gracza, który nazywa się Władimir Putin, który jest mocno obecny na Bliskim Wschodzie, który w Soczi zwołał przywódców państw afrykańskich, który wchodzi w te miejsca, które są opuszczone zarówno przez Europę, jak i przez Stany Zjednoczone.
Tak jest. Jeżeli dochodzi do współzawodnictwa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami o przyszłość tego świata, to powstają luki strategiczne. I w te luki wchodzi Rosja i czasami jeszcze inne autorytarne kraje, tak jak na przykład Turcja. Wykorzystuje to jako członek NATO. To jest bardzo ważna rzecz. My mamy nową sytuację w ogóle, jeżeli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki. Mamy konflikt między państwami NATO o rzecz, która jest poza percepcją interesów europejskich, a powinna być w percepcji tych interesów. To znaczy to, co jest najważniejsze w tej chwili, jeżeli chodzi o politykę sąsiedztwa w sensie strategicznym dla Unii Europejskiej, czyli Bliski Wschód, tam dochodzi do konfliktów dzisiaj między państwami NATO. I pytanie jest, co to jest ta organizacja, ta NATO? Czy to jest aksjologiczna organizacja, militarna? Bo przecież to są demokracje w tym, tworzą te demokracje tę organizację. Czy Turcja jest jeszcze demokracją w tym wymiarze? A jakie są naprawdę interesy, o czym pan redaktor powiedział, wspólnotowe w ramach NATO i w ramach Unii Europejskiej, no bo to są te dwa elementy, bo te państwa należą i do jednej, i do drugiej organizacji.
Nie może być wspólnotą aksjologiczną, skoro Turcy z Kurdami robią to, co robią.
Dokładnie. To właśnie o to chodzi, że to jest, zresztą to jest, pamiętajmy o tym, że to jest typowa taka polityka, zresztą przejęta, wymyślili to Niemcy, realpolitik. to widać, jak to interesy tutaj grają odpowiednią rolę. To znaczy, że dzisiaj funkcjonuje i potrzebujemy się nawzajem, ale jutro może dojść do zmian, że tak powiem, sojuszniczych, że tak się wyrażę. Nie wiem, czy to do tego dojdzie, czy nie, ale musimy brać to zawsze pod uwagę.
Że NATO się rozpadnie?
Może. Są takie tego. Ostatni zresztą wywiad Kagana, pan redaktor go bardzo dobrze zna, sugeruje coś takiego, że może w następnej kadencji Trumpa może dojść do rozpadu tej organizacji, ponieważ ta organizacja w perspektywie strategicznych interesów amerykańskich przestała odgrywać jakąkolwiek rolę. Bo to jest petent polityki amerykańskiej. Ameryka inwestuje w to, a nie inwestuje w siebie. No więc z perspektywy interesów Waszyngtonu czy Stanów Zjednoczonych, no bym się zastanawiał, jaką tutaj organizację zrobić, która by grała, że tak w konstelacji moich interesów, jako to America First. Po prostu.
Ale jeżeli NATO może się rozpaść, to wtedy co stanie się ze wspólnotą europejską? Bo wtedy zupełnie się zmieni pozycja Niemiec. W tym wywiadzie właśnie pan Kagan o tym mówi. Niemcy będą musieli zdefiniować swoją nową rolę jako potęgi.
One już zaczynają definiować tę rolę jako swojej cywilnej potęgi, no bo ta militarna to jeszcze ma problem z na słabość Bundeswehry. Ale w 2018 roku minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas przedstawił taką koncepcję nową globalności systemów międzynarodowych, nazwał to sojuszem multilateralistów. Czyli ludzi, którzy, czy państwa, które tworzą tą kwestię, że tak powiem, budują nowy porządek międzynarodowy oparty na regułach prawa międzynarodowego. Tak to się nazywa. I tutaj jest bardzo istotne, poparła go Japonia, Chiny, Indie, te większe kraje, Francja oczywiście, bo to była koncepcja francusko-niemiecka tego ministra spraw zagranicznych Francji, Le Driana i Heiko Maasa, przedstawiona później we wrześniu tego roku w ONZ-cie, ale o to tutaj chodzi. Rodzi się taka świadomość budowy konkurencji nowego porządku międzynarodowego, gdzie Europa powinna odgrywać jakąś rolę. Jeszcze raz podkreślam, jeżeli Europa dzisiaj tego nie wykorzysta jako gracz międzynarodowy w tych stosunkach dzisiejszych, tworzenia się tego bloku, zostanie zmielona między dwoma blokami, przez Stany Zjednoczone i przez Chiny i przestanie istnieć jako coś wspólnotowego. Problem Unii Europejskiej to jest brak uwspólnotowienia własnej europejskiej strategii bezpieczeństwa i obrony własnych interesów w wymiarze nie tylko regionalnym, ale globalnym.
Ale problem bierze się z tego, o czym rozmawia się w Unii Europejskiej, bo w Unii Europejskiej nie rozmawia się o strategii, tylko tak naprawdę debata dotyczy takich spraw jak polityka gender, polityka klimatyczna, która czasami jest sprowadzana do absurdu i do czegoś, co jest niemożliwe do udźwignięcia przez gospodarki. Przecież sama Europa morduje swoją gospodarkę na własne życzenie.
Tak, to jest oczywiście jeden z argumentów, który się tu wykorzystuje. Unia Europejska, od jej tworzenia oczywiście, no bo dzisiaj mamy Unię Europejską, z Unią Europejską do czynienia, przy ochronie jej interesów bezpieczeństwa przez Stany Zjednoczone, przestała funkcjonować jako organizacja, która sama kreuje własne bezpieczeństwo. I dzisiaj jest ten problem, że prawdopodobnie jest to za późno, ale jest wyjście z tej sytuacji. Wyjście z tej sytuacji jest elementarne zdefiniowanie wspólnotowych interesów, bo te rzeczy, które pan redaktor wspomniał, to są w każdym kraju, to są takie zastępcze, bym powiedział, bo to są zastępcze kampanie, żeby zwrócić na coś uwagę. Dzisiaj nie ma Unia Europejska jako cywilna siła stosunków międzynarodowych, nie ma komponentu militarnego. Jak tak długo go nie będzie miała, wspólnotowego oczywiście, bo to musi być wspólnotowe, żeby się nie pozabijali w tej Unii Europejskiej.
Ale musi być wspólnota, żeby tworzyć tak jest, wspólnotowe i to trzeba, siły. Nie ma tej wspólnoty.
Nie ma tej wspólnoty, więc trzeba ją stworzyć. I teraz, jeżeli mamy zagrożenie z zewnątrz, przez Chiny, Chiny oczywiście nie ekspandują tak Amerykanie, ze względu na nowy wymiar interesów bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, więc trzeba się zdefiniować w sensie polityczno-militarnym dla tego otoczenia międzynarodowego. China, jak się patrzy z perspektywy interesów, że tak powiem, światowych na Europę, Europa nie może być graczem, ponieważ w sytuacjach konfliktów twardych, nie jest w stanie interweniować.
Ale nie może być graczem z jeszcze jednego powodu. państwa europejskie, Stany Zjednoczone, też to dotyczy Stanów Zjednoczonych, ale są państwami słabymi i państwami zadłużonymi. Tam nie wiem, ile na początku lat 90. poprzedniego wieku Jacques Attali napisał książkę o tym, że rozpadną się te państwa europejskie, bo nie mają siły i nie mogą poradzić sobie z konfliktami wewnętrznymi. Bezrobocie, brak sensu, tak na dobrą sprawę, działania w wielu krajach Europy, tak, dla młodego pokolenia, to są problemy, których się nie rozwiąże.
Tak, Unia przestała być atrakcyjna dla tego młodego pokolenia, o którym pan redaktor mówi. To znaczy, musimy stworzyć nowe modele rozwoju. I ten model rozwoju Unii Europejskiej się w sensie takim operacyjnym, kolokwialnie mówiąc, wypalił. To jest Unia dzisiejsza, to jest Unia tworzona przez elity polityczne, a nie przez społeczeństwa. Ta dzisiejsza Unia. Elity stworzyły sztucznie taki komponent jak Unia Europejska i dzisiaj niestety to nie funkcjonuje i funkcjonować nie będzie. A poza tym ta infiltracja wewnątrz tych państw, które są bardzo słabe wewnętrznie, w sensie politycznym, tutaj pan redaktor wspomniał o Rosji, która to wykorzystuje, Bałkany Zachodnie na przykład. Cały czas to się są tworzone takie struktury, które prowadzą absolutnie do rozpadu tej Unii Europejskiej. My musimy nie tylko wzmocnić się wewnętrznie, ale przedstawić jakąś ofertę tym społeczeństwom, która jest atrakcyjna dla nich, a dzisiaj jej nie ma.
No i na tym tle możemy porozmawiać przez chwilę o Polsce i o polskiej strategii, bo jeśli chodzi o wymiar wewnętrzny, to w Polsce rekordowa frekwencja w wyborach parlamentarnych to jest znak rozwijającej się demokracji, a nie zwijającej.
Tak, to jest ogólna tendencja w tej chwili w państwach Europy Zachodniej. Bym powiedział, że to jest element też pewnej stabilizacji, ale też protestu. Bo jeżeli frekwencja jest wysoka, w Polsce była wysoka, a na przykład ostatnio w Turyngii była 65%, to też jest wysoka, to pokazuje to, że te społeczeństwa mają coś do powiedzenia i nie są, że tak powiem, wysłuchiwane przez swoją klasę polityczną. I to jest bardzo ważne. W Polsce akurat to jest tutaj pewien element stabilizacji systemu, no bo po raz pierwszy jest tutaj, że tak powiem, przy wysokiej frekwencji został wybrany ten sam rząd, czyli jest pewna kwestia, która pokazuje, że polityka tego rządu w jakimś wymiarze międzynarodowym nie ulegnie zmianie, czyli możemy tutaj na nią liczyć. Patrząc z punktu widzenia interesów Berlina, to w Berlinie jest problem, ponieważ tam system jest bardzo niestabilny. Przecież ten system, ta kwestia antysemityzmu niemieckiego jest więc dzisiaj po prostu nie zrozumiała. Pamiętajmy jeszcze o tym, że ta AfD niemiecka, bo to jest dla nas ważne, bo to jest w landach wschodnich, graniczących bezpośrednio z Polską, otrzymuje wynik powyżej 20 albo do 20%. To jest bardzo, bardzo dużo. My musimy też patrzeć na nasze interesy międzynarodowe. Ten rząd powinien, tak mi się wydaje, patrzeć z takiej perspektywy, że my mamy do czynienia dzisiaj z innymi Niemcami, nie z tymi Niemcami powojennymi.
Ale to pan mówił o profesor o AfD, ale są postkomuniści, którzy z czerwonymi flagami wchodzą z sierpem i młotem na manifestacje.
Tak, to jest prawda, ale postkomuniści w tej chwili, i to jest bardzo ważna rzecz, zdobyli te 31% tam z kawałkiem w Turyngii, ale to głosowano nie na komunistów czy postkomunistów, tylko głosowano na Bodo Ramelu. Ramelu to jest taki socjaldemokrata niemiecki z landów zachodnich, który pokazał taką pewną perspektywę i nowy model reprezentacji tego społeczeństwa, które się nie czuje, właśnie, przepraszam, że tautologicznie powiem to jeszcze raz, reprezentowane przez centralę, czyli przez Berlin. Kryzys jest w Berlinie, koalicji dwóch wielkich partii, CDU i SPD, które przegrały w Turyngii. Wygrały te dwie partie protestujące. I to jest nowy sygnał. Na przykład co? Lewica nie wygrała w Brandenburgii i w Saksonii. To też są nowe rzeczy. Czyli wygrały jakiś nowy model, który kompletnie nie ma nic wspólnego z lewicą. Ani z tą taką ostrą prawicą, skrajną prawicą. Pamiętajmy też, że w AfD 1/3 członków to jest byli członkowie CDU. Dlaczego na przykład mamy kryzys, który jest niedostrzegalny tutaj w Warszawie, SPD? Ponieważ CDU stała się socjaldemokratyczną partią Niemiec. Wycięła cały ten element SPD-owski i SPD jest na straconych pozycjach. Ona zniknie z pozycji, że tak powiem, partii masowej. Dzisiaj karty są rozdawane gdzie indziej. To znaczy, że interesy społeczeństwa muszą być definiowane w innych miejscach. Klasa polityczna tego nie dostrzega.
Ale jeżeli dorzucimy tak na wszelki wypadek do tego wszystkiego, to co dzieje się w Hiszpanii i w Katalonii, to możemy właśnie mówić o tym rozkładzie modelu europejskiego.
W Katalonii to jest inny oczywiście Sanchez. Tak, o którym pan tutaj redaktor mówi, to jest problem, który jest niebezpieczny dla nas. Ponieważ jest to separatyzm wewnętrzny, pamiętajmy o tym, że Hiszpania jest bardzo podzielona. Bardzo podzielona, a dzieli ich cała, że tak powiem, przeszłość, czy historia Hiszpanii, Franco. Dzisiaj społeczeństwo hiszpańskie jest lewicujące, separatystyczne i kontestujące prawicę w Hiszpanii. I to jest element istotny, a jeszcze bardziej politycznie, i dlatego mówię o tym separatyzmie katalońskim, ponieważ my mamy też pewien problem. To pan redaktor wie, więc my, Polska i Hiszpania, nasza historia to są państwa scentralizowane. One są rządzone z Warszawy, z Madrytu. I rozpad tych państw, no, byłby to precedens w Europie.
Jeszcze, panie profesorze, dwa wątki, 3,5 miliona uchodźców czekających tak w Turcji na statki, na możliwość wędrówki ku Europie. Jeszcze większa i nieokreślona liczba uchodźców, którzy chcą z Afryki przenieść się do Europy, dlatego że tam nie ma pracy, nie ma wody, nie ma żadnych perspektyw, tak? No to jest te problemy, z którymi woda
to jest, no, dlatego trzeba to rozwiązywać albo regionalnie, w dużym regionie, albo globalnie. Tylko wracając do tej polityki, tę politykę, o której pan redaktor mówi, to jest, ta polityka jest instrumentalizowana, żeby osiągnąć jakieś cele własne przez Turcję, państwo natowskie. Państwo, które było przez jakiś czas asocjowane, jest jeszcze z Unią Europejską, miało wejść do tej Unii Europejskiej. To jest system autorytarny i trzeba zdefiniować się politycznie, z kim my mamy dzisiaj do czynienia. Czyli sortować politycznie te państwa w tej chwili. Więc to jest problem uchodźców cały. To jest problem uchodźców globalny, to jest problem uchodźców przede wszystkim Europy, ponieważ Europa w tej konstelacji interesów jest najbardziej rozwinięta gospodarczo i wszyscy ciągną do tej Europy. Więc jeżeli chcemy rozwiązać te problemy, musimy wspólnie rozwiązać, a przede wszystkim w Afryce Północnej. To są takie rzeczy, które są tak istotne, a Europa jest słaba, bo nie ma żadnej wspólnej polityki na zewnątrz.
No bo jak mieć wspólną politykę? Panie profesorze, 8:43 na zakończenie jeszcze został nam impeachment i prezydent Trump i jego kłopoty.
Tak, oczywiście prezydent Trump ma bardzo duże kłopoty, impeachment. My nie wiemy, w jakim kierunku się potoczy. Jest duże prawdopodobieństwo, że może zakończyć się tym odwołaniem pana prezydenta, ale mamy też wybory w Stanach Zjednoczonych, więc ten okres raczej gra w kierunku realizacji interesów pana prezydenta Trumpa. Druga sprawa to jest brak zaufania. Trump stracił po raz pierwszy, zdaje się, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, wartość przywódcy świata zachodniego. To też musi się odbija się też na polityce zagranicznej bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. On jest w wymiarze prowadzenia świata zachodniego elementem słabym. Erratycznym, to znaczy nikt nie wie naprawdę w jakim momencie i co i kiedy i jaką decyzję podejmie prezydent amerykański Trump.
Bo to jest poker, panie profesorze.
To jest poker, tak, ale przy tym stole pokerowym chciałbym też siedzieć jak Europa. A my Europy nie ma, grają sobie we dwóch.
Bo ani nie gramy w szachy, ani nie gramy w go, ani nie gramy w pokera.
Powiem panu, że
Europa.
My nawet nie potrafimy w warcaby grać.
A jak na tym tle polska racja stanu wygląda i polska polityka?
Proszę pana, polska racja stanu, no właśnie, to bym musiał się dobrze zastanowić nad tym. Kiedyś wiedziałem, dzisiaj mam problem, jestem trochę zdystansowany do tego. Polska powinna grać, zawsze mówię, na trzech parkietach. Przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, w NATO i w Unii Europejskiej. I zawsze musi mieć tą gwarancję bezpieczeństwa. Jeżeli jedno nie zadziała, to zadziała drugie, bo zostaniemy sami jak... Chcę powiedzieć zwykle.
Ale to weźmy te trzy gry. Poker, go czy szachy? Czy powinniśmy swoją własną grę w tej polityce międzynarodowej wymyślić i własne reguły?
Wie pan, jeżeli partner jest słaby, a ma z boku, że tak powiem, bardzo silnych partnerów własnej polityki zagranicznej bezpieczeństwa, to musi wszystko zrobić, żeby te dwa państwa, wiadomo jakie, wciągnąć do tej gry. To znaczy multiplikować własne interesy bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie struktur tych państw.
No ale koncepcja Trójmorza podoba się panu profesorowi?
Za mała, ponieważ w ramach tej koncepcji Trójmorza są różne dysonanse i rozbieżne interesy. Tak samo jak w Grupie Wyszehradzkiej. Proszę zobaczyć i zdefiniować to wszystko. My nie mamy też wspólnej polityki w ramach tego regionu. I jest jeszcze jedna rzecz. Mamy ten sam problem co Niemcy. Jesteśmy za duzi dla tych państw. I one się też boją nas.
Powiedział profesor Krzysztof Miszczak, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Polityki Bezpieczeństwa SGH. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
Na zegarze godzina 8:46.